Jest z nami pan Kacper Kita, analityk i publicysta, redakcja portalu Nowy Ład, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Cieszymy się, że jest pan naszym gościem i teraz już spoglądamy w kierunku Francji. Może najpierw podsumujmy Igrzyska Olimpijskie. W Polsce dużo komentarzy, że oczekiwaliśmy nieco lepszych rezultatów, a proszę powiedzieć, jak Francja podsumowuje Igrzyska? No pytam tutaj szczególnie o ten wymiar gospodarczy, ale może też tak całościowo, wizerunkowo, jak Igrzyska są odczytywane we Francji?
Ja myślę, że ogólnie Igrzyska są odczytywane pozytywnie we Francji, jeśli chodzi o ten aspekt organizacyjny, to znaczy fakt, że Francja była w centrum świata przez kilka tygodni, że Igrzyska udało się przede wszystkim przeprowadzić bezpiecznie, to jest to, czego się bardzo wielu we Francji obawiało, tak, że będą na przykład jakieś zamachy terrorystyczne. No to się udało tego uniknąć. Wyniki sportowe Francuzów również są zadowalające. Udało się zrealizować cel, jakim jest miejsce w pierwszej piątce, jeśli chodzi o klasyfikację medalową. Aż 64 medale Francuzi zdobyli, więc no najwięcej po Amerykanach i Chińczykach, 16 złotych. Więc tuż przed Holandią i Wielką Brytanią, więc takimi historycznymi rywalami. No i tutaj jeszcze z czasów kolonialnych. Natomiast no z drugiej strony, jeśli chodzi o ten aspekt gospodarczy, no to pojawia się trochę głosów, że no jednak liczono, że będzie więcej gości, że bardziej będzie to korzystne dla francuskiej gospodarki, więcej turystów, którzy zostawią więcej pieniędzy, tak? Więc jeśli chodzi o ten wymiar, to tutaj jest pewne rozczarowanie, ale zasadniczo jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, kwestie bezpieczeństwa i kwestie sportowe, no to na pewno uwaga Francuzów była w dużej mierze skupiona na tych igrzyskach i pod tym względem to zadowolenie było. No oczywiście był pewien niesmak i kontrowersje związane z ceremonią otwarcia, no ale później przez te kilka tygodni rzeczywiście uwaga była skupiona po prostu głównie na kwestiach sportowych, które były zadowalające.
Wspomniał pan o tym aspekcie zagrożenia terrorystycznego. On faktycznie był bardzo istotny w całym procesie przygotowań do igrzysk, ale już po igrzyskach w ostatnich dniach francuski rząd zaapelował o wyjątkową czujność właśnie w obliczu bardzo wysokiego zagrożenia terrorystycznego. Dla manifestacji religijnych i miejsc kultów chodziło o uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę powiedzieć, czy francuski rząd przygotowuje się jakoś teraz na wzmożone fale ataków terrorystycznych w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie?
Tak, no bez wątpienia rząd we Francji musi to brać pod uwagę, ponieważ jak wiemy, trwa wojna w Gazie i wiemy, że we Francji mamy dużo muzułmanów, którzy sympatyzują z Palestyną. Mieliśmy serię ataków wymierzonych we francuskich Żydów na tym tle. No i mieliśmy również manifestacje propalestyńskie, które były zakazywane przez rząd. Szerzej mamy we Francji no, te napięcia na tle religijnym czy etnicznym, które no, nie są niczym nowym. Wiemy to od wielu, wielu lat. No tutaj akurat przy okazji wniebowzięcia też to zagrożenie było, szczęśliwie udało się go uniknąć. W ogóle to jest ciekawe, bo akurat to święto jest też we Francji, podobnie jak u nas świętem państwowym ze względu na starą tradycję, jeszcze król Ludwik XIII, kiedy nie mógł dostać na następcy tronu, ponieważ jego żonie nie udawało się urodzić żywego dziecka, no to właśnie po kilku kolejnych poronieniach zwrócił się do, były po prostu z publiczną obietnicą Najświętszej Maryi Panny, że jak tylko uda jej się jego żonie królowej Annie urodzić syna, to wtedy poświęci Francję właśnie Matce Bożej. No i tak się stało. Urodził się zresztą Ludwik XIV, najpotężniejszy władca w historii Francji. Stąd do dzisiaj ten dzień właśnie 15 sierpnia, mimo różnych zmian politycznych, rewolucji, nie rewolucji po drodze, cały czas jest świętem państwowym. No i rzeczywiście z drugiej strony mamy te kwestie wojny Izraela-Gazy, tak, która no cały czas powraca, cały czas jest obecna, także dlatego, że jest pewnym wyróżnikiem politycznym. Z jednej strony część lewicy, Francja Niepokorna, zwłaszcza Jean-Luc Mélenchon, stara się pokazać jako ta pro-palestyńska, pro-muzułmańska, antyizraelska z drugiej strony Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen stara się na tym tle właśnie pokazać, zrzucić z siebie tę starą gębę antysemityzmu, pokazując, że oni są właśnie proizraelscy, a antysemitami są dzisiaj lewica i muzułmanie. Z trzeciej strony prezydent Macron, który stara się zachować takie wyważone stanowisko, czy jeśli chodzi o te relacje z państwami arabskimi, z Izraelem, gdzie chce mieć z jednymi i z drugimi dobre. No, Francja jest bardzo ważnym dostawcą broni dla państw takich jak Egipt, Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, dużo większym stopniu zresztą niż dla Izraela. To jest ta tradycyjna polityka arabska, jeszcze ciągnięta z czasów generała de Gaulle'a. Z drugiej strony musi jakoś tutaj stawiać się trochę w roli takiego arbitra, który z jednej strony właśnie te manifestacje propalestyńskie były zakazywane, ale z drugiej strony też nie chce być odbierany jako zbyt proizraelski i ze względów wewnętrznych, i ze względów zagranicznych.
To powiedzmy jeszcze proszę, co obecnie dzieje się, jeżeli chodzi o francuski rząd?
Tak, no tutaj jeden z dziennikarzy Boulevard Voltaire napisał wczoraj taki zabawny tekst, że czekając na premiera, to jest trochę jak czekając na Godota, to znaczy, że prezydent Macron przeciąga to w nieskończoność i robi to bardzo świadomie, ponieważ nie ma tutaj dobrego wyjścia. Wiemy, że wybory przyspieszone zakończyły się patem, to znaczy sytuacją, w której nikt nie ma większości lewicy, która nawet zjednoczonej brakuje 100 mandatów do większości, tym bardziej brakuje ich obozowi Macrona, czy brakuje ich prawicy. Nawet Zjednoczone Narody plus goliści też im brakowało 90 mandatów. Więc Macron odkłada ciągle moment. Najpierw tłumaczył się igrzyskami, teraz mówię, że musi przeprowadzić konsultacje z partiami, co jest oczywiście pewnym wybiegiem. No, sytuacja jest znana od miesięcy. Prezydent przeprowadza konsultacje z posłami dopiero po półtorej miesiąca od wyborach. Jest to pewien rzeczywiście teatr. Niektórzy właśnie powiedzieliby, że wręcz teatr absurdu. Nie było nigdy wcześniej w Piątej Republice takiej sytuacji, tak? Zawsze do tej pory po dymisji rządu w ciągu kilku dni mieliśmy nowy rząd. W tej chwili mamy już ponad miesiąc od dymisji poprzedniego rządu, która też była zresztą odkładana. Mamy półtorej miesiąca od wyborów i cały czas nie ma nowego rządu. Tylko problem polega na tym, że nikt nie jest w stanie konstytucyjnie zobligować Macrona, żeby powołał nowy rząd. Nawet jeżeli parlament zresztą przegłosowałby jeszcze raz dymisję tego rządu, co może zrobić dopiero w październiku, bo dopiero w październiku się zbierze. No ale nawet gdyby, no to musiałby przegłosować dymisję już zdymisjonowanego rządu, czyli tak naprawdę nie miałoby to żadnego efektu i też nie da się przymusić Macrona, żeby powołał nowy rząd, nawet po dymisji takiego rządu, prawda? On to może teoretycznie odkładać w nieskończoność. Stąd pojawił się już na lewicy Mélenchonowski postulat, żeby przeprowadzić procedurę zdjęcia Macrona z urzędu przez parlament, która wymagałaby 2/3 głosów obu izb i Zgromadzenia Narodowego i Senatu, co oczywiście nie będzie miało miejsca, ponieważ nawet socjaliści odcięli się od swoich koalicjantów, że nie chcą iść tak daleko. No Macron na razie może grać na czas, ponieważ tak jak mówiłem, Zgromadzenie Narodowe, czyli francuski Sejm zbierze się dopiero w październiku, no więc do jesieni może jeszcze przeciągać ten spektakl. Można się spodziewać, że zapewne powoła jakiś rząd na początku września, ale też nie ma żadnej gwarancji. On miał już go powołać przecież po igrzyskach, tak? W połowie sierpnia i tego nie zrobił. Więc Macron może to odkładać w nieskończoność, jednocześnie przedstawiając siebie cały czas jako te zaporę przed ekstremizmami z obu stron, przedstawiając Mélenchona i Le Pen jako niebezpiecznych radykałów, no a siebie właśnie jako tego gwaranta republikańskiego porządku.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy, co obecnie dzieje się w Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że sytuacja na razie jest opanowana, ale część komentatorów zwraca uwagę na taki wzrost po pierwsze skrajnej prawicy w Wielkiej Brytanii i na to, że ryzyko, że te takie antyimigranckie demonstracje, które będą jeszcze nawet bardziej agresywne, będą po prostu się powtarzać, dopóki nie dojdzie do takiej kompleksowej zmiany, do kompleksowej reformy no i gospodarczej kraju, podniesienia pewnych standardów życia i ogarnięcia tych różnic no, po prostu związanych na tle i religijnym, i kulturowym. Proszę powiedzieć, czy widzi pan takie ryzyko, że no, te sceny, które oglądaliśmy, które obiegły media na całym świecie w ostatnim czasie, będą się powtarzać?
Tak, myślę, że takie ryzyko jest, ponieważ rząd Partii Pracy wychodzi z założenia, że należy stłumić to niezadowolenie społeczne, czy z przyczyny, czy ze względu na politykę otwartych drzwi imigracyjną i sprowadzanie przez kolejne dziesięciolecia tak naprawdę masowe imigrantów zarobkowych, czy ze względu na rzędu 600 tysięcy ludzi rocznie, czy ze względu na nierozwiązany problem cały czas nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, przypływanie na łódkach, 130 tysięcy ludzi mamy, czy ze względu na nierówności ekonomiczne między Londynem a prowincją i wiele innych czynników powodujących napięcie. No tutaj tak naprawdę wydaje się, że podstawowe rozwiązanie to jest po prostu zastraszenie, tak? Mamy kilkudniowe procesy, szybkie wyroki i mamy wyroki rzędu na przykład 2 lat więzienia dla ludzi, którzy brali udział w tych zamieszkach, nawet dla ludzi, którzy nie stosowali przemocy jako tacy, tylko na przykład napisali coś na Facebooku albo krzyknęli do kogoś coś obraźliwego na tryb rasistowski, na przykład facety pod wpływem alkoholu zwyzywał kogoś tam na ulicy, no i dostał za to prawie rok więzienia, tak? No tego typu bardzo ostre działania. Teraz mamy też zapowiedzi wpisywania na listę ideologii grożących terroryzmem kolejnych ruchów właśnie kojarzonych z prawicą, czy też skrajną prawicą, na przykład inceli, czy działaczy antyaborcyjnych. Mamy zapowiedzi walki z fake newsami od 5 roku życia, już zajęć na tym tle w szkołach, więc no niewątpliwie tym rozwiązaniem podstawowym ma być po prostu zastraszenie tych, którzy mogliby brać udział w podobnych zamieszkach, że jakiekolwiek angażowanie się w nie, choćby w internecie, co jest cały czas bardzo podkreślane, będzie surowo karane, a z drugiej strony wydaje mi się brak realnych pomysłów na to, co, jak rozwiązać te podstawowe problemy. No, mamy tutaj chociażby już zapowiedź nowego rządu brytyjskiego, że jednak wycofa się z jednego z działań, które konserwatyści mieli zaplanowane, za które wcześniej Labour samo ich krytykowało, dotyczącego poprawy jakości życia emerytów. No i tego typu sytuacji jest dużo, więc wydaje mi się, że te napięcia nie znikną. No bo też oczywiście dlatego, że w budżecie brakuje pieniędzy i to jest też w dużej mierze, uczciwie mówiąc, wina partii konserwatywnej, że wszystkie te problemy, tak, które teraz Partia Pracy odziedziczyła, no ale z którymi też nie wydaje się, żeby miała pomysł, żeby sobie radzić. Czyli mamy napięcia, nie mamy pieniędzy w budżecie i no i nie mamy dobrego pomysłu, co z tym zrobić, oprócz tego, żeby surowo karać tych, którzy będą brać udział w zamieszkach lub będą również w internecie tego typu sprawy się angażować.
Powiedział pan Kacper Kita, publicysta, analityk, redakcja portalu Nowy Ład, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.